Siemanko, witam w 9 odcinku Dapit Podcastu i dzisiaj znowu mam jednego gościa, ale za to jakiego? Super, jest ze mną Kuba Paluszek. Cześć Kuba.
Uszanowanko, cześć.
No właśnie, spaliłem, bo miałem powiedzieć uszanowanko, tak cię chciałem przywitać, ale powiedz mi Kuba, u was też tak jest gorąco? Ty jesteś na Śląsku u siebie?
Tak, jestem u siebie, no troszeczkę przygrzało dzisiaj, to prawda, ale nie ma tak źle, jest lepiej niż ostatnie parę dni zdecydowanie.
Bo ty jesteś z Katowic, prawda?
A widzisz, spod Katowic tak spod naprawdę, Katowic. Z piekar śląskich, gdzieś tam piekary. Koło Bytomia, te rejony, ale to jak powiesz Katowice, to właściwie jedna wielka metropolia, więc to na to samo chodzi.
A mówisz po śląsku?
Trochę, tak, trochę.
Bo to już chyba nie jest takie jakieś oczywiste, prawda, w naszych takich młodszych pokoleniach, że już generalnie śląsko-gotko chyba nie jest tak powszechnie używana, nie?
Może się To jest prawda, bo faktycznie jakoś tak mam wrażenie, że tylko w celach satyrycznych tego używam. Jak już chcę jakąś luźną rozmowę z kimś nawiązać, to się godzę, nie? Ale tak to mało tego jest.
Za to po angielsku mówisz dobrze chyba, nie?
Trudno powiedzieć. Okej. Okay. Trudno powiedzieć, to nie mnie oceniać. Wydaje mi się, że jest całkiem okej chyba.
Wiesz co, ja nawiązuję do ciebie, bo ty skończyłeś filologię polską, tak? Na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
Tak, zgadza się, tak. Ale miałem nieudany epizod z angielską właśnie. Zacząłem i po semestrze odpadłem, bo przyszła sesja i się wykruszyłem, bo okazuje się, że matura z angielskiego to nie jest wystarczający. To nie jest wystarczający poziom umiejętności, żeby na filologii angielskiej zostać, nie? To było zderzenie z rzeczywistością ogromne. Fajnie było przez pierwsze 2 tygodnie, ale potem jak przyszły egzaminy, to...
I zdecydowałeś, że pójdziesz na filologię polską, tak?
Tak, zrobiłem sobie przerwę po tym jednym semestrze, tak naprawdę, no był to taki okres potem, no powiedzmy wakacyjny i uznałem, że chcę spróbować z polonistyką, a że też gdzieś mi to tam jest bliskie sercu, to już się udało.
A na studiach ty się tam dosyć mocno angażowałeś w magazyn Suplement, tak? To jest magazyn studencki Uniwersytetu Śląskiego.
Tak jest.
Możesz
tak
opowiedzieć, za co byłeś tam odpowiedzialny i jak wyglądała tam twoja praca? Można to nazwać pracą, czy to było takie...
Kurczę, no nie dostawałem za to pieniędzy, ale wydaje mi się, że tak, no jakby nie jest to na pewno coś pełnoetatowego, nie? Ale przygotowuję dosyć fajnie do takich realiów pracy w takim żyjącym środowisku redaktorskim, gdzie trzeba rzeczywiście... No ja byłem redaktorem, przez pewien moment byłem też zastępcą redaktora naczelnej. To była też fajna przygoda, przy czym nie ukrywam, to ona ogarniała jakby wszystko, co się dało. Ja byłem od kiwania głową, tak naprawdę, nie. Tak akurat się trafiło, że za tej takiej mojej, powiedzmy, kadencji, to magazyn, można powiedzieć, przeszedł taki renesans, bo faktycznie... Mało kto o nim słyszał, jak przyszedłem do magazynu. W sensie ja nie byłem za to odpowiedzialny, broń Boże, ale rzeczywiście jak gdzieś tam potem kończyłem studia, no to Suplement już przynajmniej ludzie wiedzieli, co to jest, nie? No to był, uważam, to była, uważam, dobra zmiana. No głównie Martyna Gwóźdź, jeśli pozwolę sobie tak ją wymienić, ale no ona jakby stała z tym sukcesem, ale też cały zespół, bo naprawdę jest fajna, bardzo dobra ekipa zgrana. Każdy gdzieś tam jakieś swoje poletko zainteresowań, no dobrze się to wszystko uzupełniało. Wiadomo, że to są wszystko studenci, więc dogadywanie się co do terminów to jest problematyczne, nie? Ale generalnie udawało się te numery faktycznie składać i no dobrze ten czas wspominam. Ja głównie pisałem teksty, mieliśmy też dział korekty, no ja jestem de facto po takiej specjalności na studiach, która zajmuje się korektą tekstu, redakcją, ale to jest... Moje umiejętności w tym też są bardzo ograniczone. Mieliśmy fantastycznych korektorów i no, bardzo dobrze to wspominam. Bardzo dużo się nauczyłem wtedy.
Właśnie miałem pytać o twoją specjalność, że to nie była chyba bardziej nauczycielska, pedagogiczna, tylko poszedłeś w jakieś takie redakcyjne rzeczy.
Tak. W teorii chciałem się dużo nauczyć co do właśnie obróbki tekstu. Uznałem, że dużo treści dzisiaj powstaje, a mało komu chce się to tak rzetelnie sprawdzać. A słyszałem, że jestem czepliwy w życiu, więc to pójdę w tą korektę, będę wytykał ludziom błędy, ale się okazuje, że...
To ci się teraz przydaje chyba w pracy, ale też nie tylko, bo twój Instagram też bardzo ciekawie wygląda i właśnie, no tak niecodziennie, bo ty dosyć takie kwieciste opisy do swoich zdjęć dodajesz, to się bardzo fajnie czyta, bo widać, że masz lekkie pióro.
A bardzo dziękuję, no tak jakoś zawsze się, znaczy może nie zawsze, ale czasami lubię się faktycznie rozpisać, mam rację. No, czasami nawet ten obraz powie więcej niż słowa, a ja i tak się potem rozpiszę na trzy kartki A4, więc to... Ale to bardzo miło.
Docelowo Instagram ukrywa te opisy tak naprawdę, więc no ktoś musi też być zaangażowany jako wiesz, twój odbiorca, żeby kliknąć, rozszerzyć, a potem patrzy, jaka to jest ściana i mówi, dobra, dam mu lajka i niech ma,
no,
nie?
No.
Wiesz co, ja zagadałem o ten angielski, bo później pracowałeś jako Player Support Specialist, tak? W Keyword Studios. Mógłbyś coś opowiedzieć na ten temat, bo to chyba było związane z językiem angielskim, tak wnioskuję po nazwie twojego stanowiska.
Tak, głównie angielski, no Player Support, dokładnie o czym świadczy nazwa. Jak gracz ma jakiś problem z giereczką, coś mu nie przeszło, coś gdzieś tam jakaś transakcja mu utknęła, kupił jakieś tam złote żetony za diamenty, ktoś mu się włamał na konto, bo to też były takie sprawy, no to ja jestem tą osobą po drugiej stronie monitora w takich sytuacjach. No i to było całkiem fajne też przeżycie. Pozwoliło mi troszeczkę zobaczyć, jak wygląda jakby ten proces, może nie powstawania gry, ale wspierania danej gry na bieżąco, nie? Jak to wygląda od kuchni, bo gdzieś tam rzeczywiście kontakt z deweloperami był utrzymywany. My de facto byliśmy firmą zewnętrzną, gdzie ktoś po prostu sobie tą pracę outsourcował, no ale to była w wielu przypadkach, w wielu projektach to była taka dosyć fajna współpraca z deweloperami, gdzieś tam przekazywaliśmy feedback, gdzieś tam musieliśmy sami podejmować trochę decyzje na temat tego, który z feedbacków jest faktycznie dobrym feedbackiem, a który to jest, gra jest gównem, usuwa 2/10, nie?
Także... A co było cięższe, dogadywanie się z community czy z devami raczej?
Różnie. To zależało tak naprawdę od projektu, bo były takie, gdzie community było kijowe albo powiedzmy bardzo hermetyczne, a było też tak, że devowie byli świetni, a było też na odwrót, że gra super, potencjał super, społeczność zaangażowana, ale w taki pozytywny sposób, bez jakiejś tam jakiejś toksyczności, a deweloperzy byli taką ścianą niemą, gdzie jakby wysyłaliśmy im jakieś raporty i tak dalej, a to nie spotykało się nawet z żadnym komentarzem, więc bywa i tak, nie?
Wiesz co, ja tak tylko nadmienię, że widać, że rozmawiam z profesjonalistą i to takim aktywnie nagrywającym rzeczy do wideo, do internetu, bo patrzysz cały czas w obiektyw, wiesz, zawsze jak tutaj się spotykam z ludźmi, to wszyscy patrzymy sobie na ekran i tak jest, wiesz, i tak jest po prostu domowo, ja się dziwnie czuję i teraz sam nie wiem, gdzie mam się patrzeć, czy tutaj na ciebie i ty.
Jest problem, ale to ja sam tak naprawdę pod wpływem teraz home office'u i tak dalej, to co się człowiek faktycznie wyrabia. Pamiętam, że pierwszy materiał, który nagrywałem w ogóle z kamerą kiedykolwiek, to mocno się biłem z tym, żeby patrzeć w ten obiektyw, żeby nie uciekać gdzieś tam wzrokiem na bok, nie? Bo to instynktownie robię, często szukając jakichś słów, nie?
A najciężej jest, jak się ma kamerkę jeszcze z podglądem, to wtedy się na siebie patrzymy, bo to jest też takie...
Tak. Dokładnie, no.
A jeszcze nawiązując do twojej pracy właśnie wcześniejszej, jako player support, mógłbyś powiedzieć, przy jakich grach pracowałeś, czy może coś kojarzymy, czy raczej obowiązują cię jeszcze jakieś...
Jeszcze to trzyma raczej, więc wolałbym tego nie ujawniać. To generalnie mógłbym tak ogólnikowo powiedzieć, że to były w większości gry mobilne, z pewnymi wyjątkami. Było parę tytułów, o których na pewno słyszałeś, a były takie, o których nigdy nie słyszał, a jednak gra w to ileś tam milionów ludzi, także też taki paradoks, ale nie, tytułów nie mogę niestety podać jeszcze.
Jasne. No i co, teraz się zajmujesz, to jest teraz twoje właśnie główne chyba, główne twoje zajęcie, tak? Praca dla TV Gry i TV Filmy.
Tak, zgadza się. Teraz już pełnoetatowo na pełen czas.
Bo ty pracowałeś już wcześniej dorywczo, nie?
Tak, to była taka współpraca trochę z doskoku, na tyle, na ile jakby, że tak powiem, pozwolił mi mój prywatny czas, gdzieś tam jakieś weekendy, czy popołudnia lub noce, to tak, to było takie dorywcze. No i to tak potem właśnie wyglądało, że pojawiał się mój materiał raz na 2 miesiące na przykład, no bo gdzieś tam jeszcze jakieś prywatne ograniczenia i tak dalej. No człowiek też musi czasem odpocząć faktycznie. No i się to niestety tak przeciągało straszliwie, nie?
A powiedz mi, i ty robiłeś filmy dla TV Gry, pracując jeszcze tam w tej firmie jako player support, czy
tak,
to się zbiegło, tak?
Tak. Właściwie jak mnie pamięć nie myli, to zacząłem robić te filmy, rzeczywiście zacząłem robić zanim nawet trafiłem tam na etat. Już jakby miałem parę miesięcy takiego doświadczenia, powiedzmy, w golu. Także nawet w tę stronę poszło.
A możesz powiedzieć właśnie skąd to ci się wzięło? Czy to po prostu z oglądania TV gry i sobie tak stwierdzisz, że sam chciałbyś coś takiego robić? Bo wiesz co, ja pytam o to, bo podejrzewam, że jesteś takim jakby podręcznikowym przykładem takiego spełnienia marzeń dla wielu chyba ludzi, odbiorców jakby TV gry, nie? Młodszych i starszych, bo jakby no telewizja już istnieje długo, długo i wielu chyba graczy się wychowało, wiele pokoleń można już nawet teraz powiedzieć graczy na tej telewizji się wychowało. I czy to było taki, wiesz, tak, taki koronny przykład u ciebie, że oglądałeś, wiesz, widziałeś szefa, widziałeś Heda i powiedziałeś, o kurczę, to chcę coś takiego robić i zacząłeś to robić, bo ja widziałem i tutaj wrzucę przybitkę, niedawno udostępniałeś też pierwszą odpowiedź na maila, jakiego dostałeś od Grześka. Nie? I
tak,
chciałbym,
tak.
Właśnie chciałbym się wypytać, jak to u ciebie wyglądało, bo to wiesz, fajnie jest się z tobą spotkać i cię jakby, wiesz, wychwycić na świeżo, nie?
No, bardzo mi miło w ogóle właśnie, bardzo dziękuję za to zaproszenie. Z tym jest troszeczkę tak, jak mówisz, bo rzeczywiście oglądałem TV gry już od dosyć długiego czasu. Nie mogę powiedzieć, żeby to były też zupełne początki, zupełne początki jeszcze zanim serwis trafił tak naprawdę na YouTube.
Na YouTube,
no. Ale no, to już rzeczywiście idzie w lata, przy czym też nie była to jedyna taka moja jakaś inspiracja, bo gdzieś tam ta polska, ta scena taka YouTube'owa, bardzo lubiłem, od już wielu lat oglądam właśnie Kłaza chociażby, bardzo lubiłem jeszcze swego czasu Wądzia oglądać, materiały z Napracowankiem, to było coś, to był chyba jakiś taki pierwszy impuls. Zresztą on też w ogóle bardzo mocno związany z TV Gry był, nie? Jakby z tego czasu, więc to faktycznie się gdzieś tam łączy. Ale tak jakoś faktycznie obserwowałem tych ludzi i pomyślałem, że fajnie, że można o gierkach gadać, recenzując je po prostu, ale fantastycznie jest, że można o grach mówić w taki sposób, w jaki mówimy, co już jest totalnie normalne, o filmach, o książkach, gdzieś tam dokonujemy jakieś analizy, recenzujemy, ale też wchodzimy troszeczkę głębiej, patrzymy za kulisy twórcom troszeczkę na ręce, jak to działa. To było fajne i tak uznałem, no, że kurczę, też chyba mam trochę do powiedzenia, trochę tak założyłem nieskromnie, no i tak jakoś się to potoczyło, bo zaczęło się bardzo słabo, ale gdzieś tam lata takiej pracy i jakaś taka upartość.
Ja się trochę złapię za słówka. Zaczęło się bardzo słabo w takim sensie, że zanim wysłałeś cokolwiek do TV Gry, tak? Czy po to, co wysłałeś? No bo ja zaraz przejdę do twojego pierwszego filmu na TV Gry i to już tak słabe nie było, bo ja sobie, wiesz, te materiały odświeżałem niedawno, nie? Ale do tego przejdziemy.
Okej. Nie, mówiłem zdecydowanie o swoich takich przed TV Growych początkach, zanim jeszcze w ogóle pomyślałem, że można gdzieś tam się do nich zgłaszać, no to zacząłem nagrywać na swój kanał, taki prywatny, i to były takie, no to były takie mierne próby, rzeczywiście, bardziej niż jakiś materiał z Napracowankiem, to był taki strumień świadomości, gdzie gram Max Payne'a 2 w jakości 480p, z mikrofonem gdzieś tam kupionym z Biedronki za 10 zł i no to jest po prostu paździerz taki totalny.
Czyli takie typowe, a powiedz mi, ciebie można znaleźć jakoś prywatnie na YouTubie jeszcze? Masz swój kanał? Czy teraz już robisz rzeczy dla TV Gry i TV Filmy?
Ten kanał jeszcze wisi, tam część filmów już poukrywałem, ale to jest Blink już. Dokładnie tak jak
na Instagramie.
Na Instagramie, tak jakoś się po prostu przyjęło. Przy czym też te już najbardziej żenujące rzeczy chyba pousuwałem, zostawiłem resztę tak dla potomności, że może samemu sobie czasami wejdę, zobaczę jak to się zaczynało, bo to naprawdę, no można się pośmiać z tego, to jest...
Wiesz, no, może można się pośmiać, ale gdy patrzymy na to, gdzie teraz jesteś, to wydaje mi się, że to jest taka fajna, wiesz, takie fajne przedstawienie drogi, swoją drogą nomen omen jakby progresu, o którym też robiłeś, to był jeden z pierwszych twoich materiałów, do którego też dojdę, ale zanim to, twój pierwszy materiał na TV Gry Plus jeszcze się pojawił. Jak coś to mnie poprawia, jak coś tutaj zmyślam. I to było chyba w 2018 roku. Tytuł nosił, czy twórca gier zawsze ma rację, i dotyczył m.in. analizy gry Braid, tak?
Tak, był ten materiał. To był drugi. Pierwszy jeszcze drugi. Był, ale też był na plusie, i dlaczego lubimy psuć gry. Coś chyba.
Ale ten mi zapadł w pamięć i nie wiem jak czemu zapamiętałem go. Ja go próbowałem szukać i musiałem przewertować, w ogóle algorytm nie znajduje, jak próbowałem już pisać jakieś Braid, twoje imię i nazwisko TV Gry, nic mi nie znalazło, musiałem szukać po prostu wszystkie od najstarszego filmu, żeby na niego trafić. I to był moment, w którym cię zapamiętałem i stwierdziłem, że kurczę, to był taki powiew świeży. świeżości też jeszcze, no można powiedzieć, na tamte czasy, nie? Na TV gry. Bo jakby już była wtedy taka stagnacja, że my już byliśmy bardzo przyzwyczajeni do ówczesnej ekipy, która się też no trochę zmieniła. Tak. Swoją drogą, ty teraz jesteś przez to jakby no full time redaktor, tak? To może też byś był, gdyby wiesz, to nie... Natomiast chodziło mi o to, że byliśmy przyzwyczajeni do materiałów Heda, Rasha, ówczesnego szefa Grzegorza i chłopaki już sobie wyrobili taką fajną formę, przez co te materiały wychodziły codziennie i jakby można było odczuć lekkie znużenie, mimo że te materiały wciąż się fajnie oglądało. I wiesz, i nagle wjeżdża twój materiał i pamiętam, że było mnóstwo komentarzy, że ten materiał powinien być na głównym kanale. Ja rozumiem, że on się znalazł na plusie, bo to był chyba twój, no jeden z pierwszych materiałów opublikowany tam.
Tak.
I, ale powiedz mi ty coś więcej na ten temat. Jak na przykład twoje otoczenie się odniosło wtedy, jak zacząłeś nagrywać na TV Gry, zacząłeś się tam pojawiać? Z jakim odbiorem to się u ciebie spotkało, nie? Albo gdzieś tam szerzej, czy nagle na przykład, wiesz, zostałeś zauważony przez ludzi, zaczęli do ciebie pisać na socjalki i tak dalej, cokolwiek?
Nie, to nawet do dzisiaj jakoś tak, ale to też mi jakoś specjalnie nie przeszkadza. Ja jestem generalnie takim człowiekiem, że w piwnicy bym może nie siedział, ale jednak nie jestem najbardziej społeczną osobą na świecie. Były takie osoby, które rzeczywiście gdzieś tam oglądały już TV Gry wcześniej, no i to najczęściej były osoby, które wiedziały, że ja już gdzieś tam się pojawię, może niebawem i już gdzieś tam już rzeczywiście było tak daleko. No na pewno miło było oglądać też te komentarze, które zachęcały też do dalszej pracy, takie, że no fajnie powiew świeżości, nie? No to było, nawet mimo, że ten film nie obejrzał się też najlepiej na świecie, to jednak dla mnie to wciąż była taka bariera, kurczę, że kilkadziesiąt tysięcy osób to zobaczyło, nie? Czy zaczęło chociaż oglądać, bo to jest też taka kwestia, ale no dla mnie to już jest i tak coś, z czym dotychczas nigdy bym nawet jakoś, powiem szczerze, nie marzył, że się spotkam, także no to było nie do opisania i mam wrażenie, że do dzisiaj jeszcze to do mnie nie dochodzi. Widzę te liczby, jakby cieszą mnie i tak dalej, ale czy to rzeczywiście jakoś mózg to rzeczywiście jest w stanie przetworzyć, to nie wiem, czy to jeszcze tak...
Wiesz, jesteś jakby nie patrzeć pierwszym redaktorem TV Gry, mam nadzieję, że może nie ostatnim u mnie. Zresztą bardzo mi miło i też bardzo się cieszę, że jak zacząłem z tobą pisać i zaproponowałem ci, wiesz, udział u mnie, to się tak ochoczo zgodziłeś i fajnie, bo właśnie mam parę właśnie rzeczy do wypytania cię, nie? Na przykład o kolejny film, który mi zapadł w pamięć i to też był jeden z pierwszych i to był Po co Batmanowi niszczył się kostium? Pamiętasz ten materiał?
Tak.
A pamiętasz pierwsze komentarze pod tym materiałem, czy nie?
Nie, powiem szczerze, że nie pamiętam.
A właśnie, a tak czytasz generalnie komentarze? Wchodzisz, patrzysz, jaki jest odbiór twojego filmu? Czy tak wrzucasz i po prostu jest jak jest, nie przejmujesz się tym?
Różnie, aczkolwiek generalnie tak. Wydaje mi się, że jestem chyba nawet na tym punkcie troszeczkę za bardzo zafiksowany, że faktycznie myślę, że tak 2 godziny nie sprawdzam, ale potem wchodzę i tak no scrolluję, bo po prostu mnie to bardzo interesuje, wydaje mi się, że można z nich dużo wynieść. Różnie bywa z tym faktycznie, ale no tak, zdarzają się bardzo celne uwagi, zdarzają się bardzo zabawne komentarze też. No,
jak także... zawsze, wiesz, przekrój w internecie no jest niesamowity.
Tak.
A ja nawiązuję do tego, bo jeszcze raz wspomnę, tytuł tego materiału to był Po co Batmanowi niszczył się kostium? Na miniaturce był Batman i w tym materiale mówisz o Batmanie i Batman się pojawia chyba na 5 sekund. I połowa komentarzy była po prostu... Oczywiście ten Batman, to nie chodziło o to, to nie miało być film opowieścią o tym, jak zaimplementowany został kostium i po co on się niszczył, tylko to było, no, to był film o ukazywaniu postępu graczy w grach przez deweloperów, nieoczywisty, ale wizualny sposób, nie? No i Batman był tam przykładem, no natomiast to tak niefortunnie się złożyło, że on był, wiesz, w tytule i na okładce i tam ludzie trochę, wiesz, się poirytowali. Ja sobie ten film sprawdzałem niedawno i tam struktura tych komentarzy już jest całkiem inna, już raczej na takie nie, ale trafił gdzieś tam jeden jest właśnie chyba z 2018 roku, wisi jeszcze dość wysoko komentarz, że clickbait, owo poleciałeś, wiesz, ten Batman, nie? Albo może kiedyś zrobisz taki, wiesz, żeby...
12 minut rozmowy o kostiumie
tak,
Batmana.
Tak, o kostiumie Batmana.
To jest ciekawe, bo faktycznie jakby twórcy gdzieś tam tej serii Arkham do przywiązania do detali mają bardzo dobre, nie? Więc rzeczywiście...
Ale to był też swoją drogą świetny materiał i naprawdę, no ale ten Batman, kurczę, tak... Ale też mi to zapadło w pamięć, nie? Sprawdzałem te komentarze. A powiedz mi, gdzieś tam się spotkałem... Ja nie wiem, czy to do ciebie trafiło, czy nie, no. Że ty z głosu Ty jesteś taką krzyżówką, z głosu jesteś Gremem z Arendt.eu, a z wyglądu jesteś Marcinem Łukańskim z dawnego TVP, a teraz na gałęzi.
Zdarzało się, tak, no ale to jeszcze, że jestem dzieckiem Arasza i Kacpera Pitali, nie? No bo mam okulary, też, no mam brodę, nie? No wiadomo, to jest tylko jedna opcja, nie? Dużo, ale ta pomysłowość w szukaniu tych podobieństw jest strasznie zabawna. Bawi mnie to faktycznie, szczerze.
To też fajnie, że wiesz, że jakby masz dystans do tego i do siebie, że bo wydaje mi się, że wiesz, nie masz się jakby czego obawiać, ani czego wstydzić pod względem swojej pracy, bo robisz świetną robotę i wiesz, fajnie, a wiadomo, że wiesz, pojawiając się w internecie, jakby się wystawiasz na celownik, nie, bo ludzie mają takie różne podejście do i czasami muszą wiesz, wyrazić siebie w jakikolwiek sposób, mm-hmm. chociażby na szybko, ale chyba nie spotykasz się z jakimiś takimi prawdziwymi hejtowymi, czy bardzo agresywnymi komentarzami, czy to gdzieś tam do ciebie trafiło.
Nie, to są jakieś pojedyncze, to jest troszeczkę tak, że to są pojedyncze głosy, ale też bywa, że można dostać tych komentarzy powiedzmy 300 i one mogą być w większości bardzo, bardzo miłe i bardzo takie chwalące i podnoszące na duchu. Gdzieś tam zawsze ktoś przyjdzie, kto powie jakieś powiedzmy obraźliwe rzeczy, to jakoś mnie specjalnie nie boli. Bardziej bolą mnie na przykład że jakaś taka nieuzasadniona krytyka, że ktoś mówi, że zerżnąłem materiał skąd indziej, bo to jest ten sam temat. No i to jest takie, bo rzeczywiście człowiek wkłada to trochę pracy. Staram się nawet, jeśli gdzieś coś się już kiedyś pojawiło, a no nic nowego pod słońcem, nie? Jest to powiedzenie, więc bardzo trudno dzisiaj coś faktycznie oryginalnego wymyślić, o ile to w ogóle jest możliwe, to jednak ktoś zarzucający mi, że gdzieś tam coś splagiatowałem, no to jest jak cios w serce po prostu. Przy czym nie powiedziałbym, żeby to był jakiś hejt. Tak jak mówisz, jakby to jest cały przekrój ludzi i nie wiem, kto siedzi po drugiej stronie. Wiem, że to jest trochę smutne, że tak łatwo ludziom może przychodzi pisanie pewnych rzeczy, nie tylko w moim kierunku, bardziej wydaje mi się gdzieś tam koledzy z redakcji, czy w ogóle internet jest takie trochę jednak momentami ściekowisko, ale to mam wrażenie, że to jest garstka ludzi, która najgłośniej krzyczy. Też żeby nie było, że odwracam się na jakąkolwiek krytykę, nie? Bo tak jak mówiłem, krytyka jest moim zdaniem bardzo ważna dla mnie w tym procesie twórczym. Gdzieś tam, pamiętam właśnie pierwsze filmy, to jakby gdzieś tam gro komentarzy było, że fajnie, ale nagrywane w studni. Tak, no dobra, faktycznie za dużo echo, gdzieś tam za dużo basów, nie? Więc faktycznie zmienić mikrofon, nałożyć sobie na łeb kołdrę przy nagrywaniu, żeby wytłumić pewne rzeczy. I to faktycznie, no to mi pozwoliło w jakiś sposób zwrócić uwagę na to, jak ktoś inaczej może odebrać mój materiał, nie? Czy właśnie, no na przykład zdarzają się cały czas gdzieś tam komentarze, że mój sposób prowadzenia materiałów jest taki zbyt nudny, taki zbyt powolny, za wolny, nie? No ale to tak z drugiej strony można przyspieszyć, a mi się podoba generalnie, więc jakoś tam to trzeba zawsze wyśrodkować, nie?
Wiesz co, trochę mnie przestraszyłeś, jak zacząłeś mówić o tym, że tobie się rzuca w oczy to, że tam jest 300 komentarzy pozytywnych i ja sobie myślę, oho, ale jeden jak będzie negatywny, to ty zapamiętasz i później się dołujesz. Ale nie, powiedziałeś, że wcale, że właśnie na odwrót, że jak jeden jest negatywny, a 300 pozytywnych, to jakie to ma, wiesz, tak naprawdę znaczenie, nie?
Tak się staram wystawiać, tak.
I to mi się podoba, zwłaszcza, że tak jak mówię, no nie, wydaje mi się, że nie masz się czego wstydzić. A też nawiązując do właśnie ciekawych treści i do ciekawego podejścia, bo do tworzenia tych treści przez ciebie, bo ty też się udzielasz nie tylko na kanale TV Gry, ale też TV Filmy. I jeden właśnie z najnowszych materiałów, no teraz już chyba nie najnowszy, ale może jeszcze, po którym generalnie zaczęliśmy ze sobą rozmawiać, to było omówienie filmu balkonowego Pawła Łozińskiego, nie?
Zgadza się, tak.
I ja też, wiesz, jestem odbiorcą kanału TV Filmy i też bardzo to lubię, ale jakby przyzwyczajając się do filmów Aleksego i wiesz, Michała i reszty chłopaków, i nagle ty się pojawiłeś z takim totalnie innym podejściem i jakby wiesz, podszedłeś do omawiania jednego filmu, filmu, którego przyznaję, no do tej wtedy nie znałem, a obejrzałem jakby po obejrzeniu twojego materiału, nie? Więc to też jesteś influencerem już teraz.
No i tak, można tak to nazwać, no.
No i powiem ci, że właśnie bardzo mi się to spodobało. Powiedz mi, ty jesteś mocno popkulturowy, bo i widziałem u ciebie, że lubisz czytać książki, też lubisz fantastykę, grasz w gry, oglądasz filmy. Robienie materiałów dla ciebie to jest bez różnicy, o czym robisz, czy o grach, czy o filmach? Czy jednak jesteś bardziej giereczkowy niż na przykład kinowo-filmowy?
Kurczę, dobre pytanie. Chyba gdzieś tam porówno, przy czym jakoś z jakiegoś powodu traktuję to jako dwie różne rzeczy, może nie do końca słusznie, ale jednak ten proces przy TV filmy i TV gry twórczy jakoś tak ten proces mi się inaczej układa zawsze, te wybieranie tematów też jakoś wygląda inaczej. Chyba, ale tak jeśli chodzi o takie zapełnienie mózgu jedną czy drugą rzeczą, to chyba się to tak rozkłada, wydaje mi się, pół na pół, bo mam taki okres w życiu gdzieś, że no, nie mogę się oderwać od giereczek, a mam taki moment, że no, po prostu bym cały czas tylko oglądał wszystko, co leci gdziekolwiek, nie?
A ty się tak generalnie artystycznie udzielasz i wyrażasz także na innych polach, bo napisałeś chociażby scenariusz do teledysku i to nie jeden, z tego co się orientuję.
Tak, tak, zgadza się.
Na pewno napisałeś scenariusz do teledysku do piosenki Wojciecha Ciuraja z Kamienia i Nocy. Tak. I to jest singiel z albumu Kwiaty na hałdzie. I powiedz mi, wiesz co, no, ja się dokopałem do takiej informacji, że to nie jest twój pierwszy raz, natomiast nie dokopałem się do tego, co tam jeszcze naskrobałeś, jakie scenariusze. Ja bym chciał najpierw powiedzieć, zapytać ciebie, jak się bawiłeś przy tworzeniu tego teledysku, bo reżyserem tego klipu jest twój brat, tak? Rafał Paluszek.
Tak, tak, zgadza się, tak. Dokładnie tak. Ja się bawiłem, przyznam, przednio, bo to było coś dla mnie zupełnie nowego. Nawet przy tym drugim razie już tak naprawdę to ten proces twórczy wyglądał przeciekawie. To było coś w rodzaju takiego strumieniu świadomości. Założenie było takie, że właśnie mój brat, który też zajmuje się właśnie muzyką i to właśnie dla jego zespołu też przygotowywałem pierwszy, znaczy przygotowywałem, ja zapodałem jakimś pomysłem na scenariusz w pierwszym przypadku. To utwór nazywał się In Circles zespołu Osada Wida. No to uderzył do mnie właśnie brat, który gdzieś tam wiedział, że mam jakieś tam zapędy pisarskie swego czasu, troszeczkę też właśnie pisałem, no i czy byłbym w stanie coś wykombinować, jakąś taką prostą historię, gdzieś tam podeślemy ci tekst, takie klimaty, czy byłbyś w stanie coś takiego, co by się fajnie spięło z muzyką stworzyć, nie? No i podobnie wyglądało to też w drugim przypadku właśnie z Wojtkiem. Też uderzył do mnie najpierw Rafał, bo też zajmuje się grafiką, gdzieś rzeczywiście jakieś sesje i tak dalej, oprawy właśnie, też audio chyba nie aż tak bardzo, bardziej wizualną stroną też się zajmuje w innych przypadkach, fotografia, no ale właśnie, że z okazji tego nadchodzącego nowego albumu, żeby też wykreować jakiś fajny klip, jakiś fajny teledysk, no i czy coś możemy pokombinować, no i wykombinowaliśmy w skrócie. Też na zasadzie jakby dostałem jakiś taki koncept wstępny, jakieś demko muzyki, żeby też wyczuć klimat. No i sam zacząłem się zastanawiać, jak do tego podejść, bo czy uderzać w jakieś zupełnie śmiałe interpretacje, czy iść w jakiś minimalizm totalny, czy zbudować jakąś nie wiadomo jaką fabułę, bo jednak pisze się to inaczej niż jakieś tradycyjne opowiadanie. No, trzeba operować przede wszystkim obrazem, co dla mnie jest takie bardziej może instynktowne, ale nie wiem, nie wiedziałem, czy jestem w stanie to opisać tak, jakbym to rzeczywiście chciał zobaczyć, nie? No i przyszedł mi rzeczywiście jakiś tam pomysł do głowy, jakiś symbol może właściwie, z czym mi się ta muzyka kojarzy, gdzie na jakich tam strunach mi wewnętrznie gra i tak gdzieś tam rzeczywiście był taki feedback tam i z powrotem rzeczywiście, że zaczęło się to jakoś tam kształtować, nie? Że wykrywał się jakiś tam pomysł na to, jak to pokazać wszystko, nie?
No i powiem ci, że to jakby nie jest mój gatunek muzyczny, natomiast całkiem przyjemnie się tego utworu słuchało, zwłaszcza w kompozycji z tym obrazem, nie? Bo
to bardzo, bardzo to dobrze słyszeć.
Ja tutaj puszczę przebitki z tego klipu, mam nadzieję, że nie dostanę jakichś roszczeń o prawa autorskie. Zobaczymy. No ale trudno, ja tam, wiesz, ja to robię od ludzi dla ludzi, wiesz, z pasji, tak, nie ma problemu. O tym się nie będziemy się tym zajmować. Powiedz mi, ty masz chyba origin bardziej pecetowy, nie? Bo niedawno robiłeś materiał na TV Gry o ratowaniu kultowych gier od śmierci. I tam wspominałeś dużo klasyków chyba z twojego dzieciństwa. To raczej grywałeś na pececie, a teraz chyba grasz na wszystkim, nie? Widziałem takie twoje zdjęcie na Insta ostatnio, gdzie tam był i pad do PS4 i Switch.
Tak, tak. I w ogóle nie aranżowane, to tak wygląda zawsze.
Okay.
Oczywiście.
W ogóle wcale nie, tutaj influencerka się nie kręci.
No, właściwie na wszystkim to nie, chociaż chciałbym. Gdyby jakby rzeczywiście budżet nie był ograniczeniem, to rzeczywiście chciałbym mieć każdy sprzęt do grania, jaki to możliwe, bo każdy sprzęt ma coś fajnego do zaoferowania, czego nie ma żaden inny i to jest to clue tej wypowiedzi, ale no tak, zaczęło się od pecetów, takie moje świadome granie, bo gdzieś tam były jeszcze jakieś pseudo Pegasusy w domu, gdzieś pożyczane, czy u kolegi się grało na jakieś tam strzelanie do kaczek i tak dalej, ale to było takie jeszcze bardzo mało świadome, to była rzeczywiście taka rozrywka na zasadzie zabawy klockami Lego, czyli tak jeszcze gdzieś nie docierało do mnie, co się dzieje i nie zdawałem sobie pytania, jak to kurczę działa, nie? No. Ale tak. Teraz już aktualnie poszerzyłem horyzonty, z czego się bardzo cieszę, bo też jakoś nie było ku temu okazji wcześniej, ale tak, no nadganiam trochę zaległości, bo gdzieś cały czas stoi mi PlayStation 3 z jeszcze zeszło generacyjnymi grami. Mam PS4, Nintendo, no i na PC-cie też sobie czasami pogram, bo to zawsze najlepiej wrócić do korzeni.
No wiadomo, wiadomo. A powiedz mi, ty w redakcji bywasz, czy tak totalnie z domu pracujesz teraz?
Bywam, tak. To jest faktycznie kawałek do Krakowa, ale jakby gdzieś na etapie uzgadniania szczegółów jakichś takich wstępnych, jakby ta nasza współpraca już na stałe teraz miała wyglądać, no to rzeczywiście tak dogadaliśmy sobie to, że no te wizyty nie muszą być codziennie, ale no niech one są regularne, żeby się pojawić, żeby móc ponagrywać, żeby się jednak z ludźmi trochę spiąć, bo wiadomo, że to jednak stanowimy jakąś tam już, no ja już jestem częścią tej redakcji właściwie i no dobrze się będzie gdzieś tam bardziej integrować, nie, że no, ta praca zdalna ma swoje zalety oczywiście i fajnie, że ona jest, ale no tak, raz na jakiś czas się pojawiam już.
Ale ty nagrywasz wszystkie swoje materiały w studiu, czy to jest rozłożone jakoś, czasami coś nagrywasz w domu, czy w studiu nagrywasz, a w domu montujesz, jak to wygląda?
Większość pracy wykonuję z domu, w redakcji jak na razie tylko nagrywam, coś tam może jeszcze okazjonalnie rzeczywiście przysiądę do kompa, to coś tam może popiszę, jakiś skrypt, ale gro tej mojej pracy rzeczywiście w domu. Ostatnio właśnie ten materiał o filmie balkonowym nagrywałem na próbę z domu, żeby zobaczyć, czy w ogóle ten efekt mnie jakoś tam zadowoli. Wydaje mi się, że poszło nieźle, więc też jest taka fajna alternatywa, no ale jednak ilość sprzętu w redakcji, całe oświetlenie, szanka dobra, no to też jest jednak jakość o wiele
inna. Zwłaszcza, że w tym filmie o filmie balkonowym nie pojawiasz się ty, no nie, jest tylko twój głos z offu i są chyba same kadry, tak? Czy...
Pojawiam, mam parę takich wstawek. Ale to są takie raczej krótsze, bo właśnie było to zdecydowanie na próbę, żeby zobaczyć, czy to w ogóle daje
radę. Okej. Okay. No to chyba daje radę, jak ja nie wyczułem żadnego fałszu ani żadnej amatorki, a wręcz nawet, wiesz, zapomniałem, że ty tam byłeś, nie? Po prostu byłem zafascynowany narracją i po prostu, wiesz, obrazkami, nie? Ale fajnie. A oprócz grania na konsoli i na komputerze, ty też grasz na gitarze? Czy grywałeś?
Tak.
Czy tylko do podrywu?
Właściwie, no chyba, jak jeśli do podrywu, to już mi się udało, żona chyba była zadowolona. Także nie, ale grywam. To jest taka jedna z nielicznych rzeczy, którą sobie zostawiam gdzieś tam w niekompetytywnej strefie, czyli jestem świadomy, że gitarzystą jestem pewnie co najwyżej miernym po tych tylu latach grania, ale sprawia mi to tyle frajdy jednak, jak się już raz na jakiś czas usiądzie i sobie faktycznie można pobrzdękać to, co człowiekowi gra w duszy. Pewnie sąsiedzi by się nie zgodzili, ale ja mnie jakby jednak miło ten czas spędzam. Także tak.
To fajnie, zawsze jest mieć, wiesz, dobrze, wiele zainteresowań, nie? I się jakoś kreatywnie rozwijać, muzycznie też. Ty jesteś fanem fantastyki, nie? Nie mylę się.
Tam tak, u ciebie można tak
często się, ostatnio też miałeś materiał o trylogii Władcy Pierścieni. I aż się przestraszyłem, że może istnieć jeszcze dłuższa wersja i ile w ogóle rzeczy zostało wycięte z tej trylogii. To też był bardzo fajny materiał. Ale widziałem, że też u ciebie ostatnio Terry Pratchett się przewija z cyklem ze Straży Miejskiej.
Tak,
to jest
tak.
Rodzaj fantazy. Kłas często wspomina, że on już się fantastyki tyle odczytał, że teraz na stare lata to już mu tylko Terry Pratchett wchodzi. Że to jest...
Tak,
jest u ciebie, czy...
No, ja teraz właśnie Pratchetta dopiero odkrywam, bo to był autor, który gdzieś przez lata wśród znajomych krążył i wszyscy mówili, że to jest świetne, no i rzeczywiście wydawało mi się to świetne, ale bałem się wejścia w ten świat, bo po prostu czułem, że utonę w tych książkach, że nie wiem w ogóle, od czego zacząć tak naprawdę, bo każdy ma inną wersję tego, jak Pratchetta trzeba czytać. No ale w końcu się zabrałem rzeczywiście, no od któregoś miejsca trzeba zacząć. No i jestem chyba już teraz po tych trzech książkach, bo też moje tempo czytania jest tragiczne, ale nie wstydzę się tego. Bardzo dobrze się bawię. To jest rzeczywiście, to jest tak odświeżające poczucie humoru, ale też, no wiadomo, można się tam doszukiwać bardzo, bardzo wielu rzeczy, ta głębia tam rzeczywiście jest, ale no ja się świetnie bawię przy tym. To jest dla mnie fantastyczna rozrywka i bardzo mądra właściwie. Mhm. No.
Ale a propos też wolnego czytania, nie masz się co wstydzić, ja też wolno czytam. Ja się lubię delektować książką i ja sobie, wiesz, dzielę w ogóle postacie na głosy i tak dalej i sobie czytam bardzo powoli. Borys Nieśpielak się nabija z takiego rodzaju czytania, bo dla niego to jest, wiesz, wertowanie, po prostu on jakby mógł, to by, wiesz, flesze robił na poszczególne strony i tyle. Mm-hmm. I on też audiobooków słucha na podwójnej prędkości, także, wiesz, no chłopak jest zapracowany, więc...
No tak, nie, to rzeczywiście. Ja też wychodzę z tego samego założenia, dla mnie czytanie to jest delektowanie się, tu jakby wszędzie się spieszymy, to w trakcie czytania książki lubię sobie usiąść, jak coś mi zajdzie w myśl, to pomyśleć nad tym, zamknąć na chwilę książkę, cofnąć się o dwie strony, żeby zobaczyć, co tam było.
Dokładnie.
Faktycznie, zaczynam 5 książek w przeciągu roku i po 2 latach dopiero je gdzieś tam kończę, ale dochodzę do końca, jak faktycznie mam ochotę na Pratchetta, to sięgam po Pratchetta, więc to jest tak, bez stresu, nie? Jednak to ma bardziej relaksować, wydaje mi się.
Dokładnie. No. Powiedz mi, Kuba, ty jesteś gwiezdnowojenny chyba tak dosyć mocno, nie?
Dosyć tak, na pewno. No.
Akurat tak się zgrywa, że jest 14 czerwca, do Polski weszła właśnie usługa Disney+. Powiedz mi, czy ty jesteś po seansie Obi-Wana, czy...
Nie,
czy to jeszcze przed
nie.
tobą? Jeszcze a słyszałeś jest... doniesienia a propos kondycji tego serialu?
Tak, i jest dokładnie tak jak z każdymi Gwiezdnymi Wojnami ostatnio, czyli jakby jest grupa ludzi, która krzyczy, że to jest najlepsze, co się stało Gwiezdnym Wojnom, i jest grupa ludzi, która krzyczy, że to jest najgorsze, co się stało Gwiezdnym Wojnom.
A, rozumiem, a Mandalorianę i Księgę Boba Fetta masz nadrobioną, czy?
Mando, chyba pierwszy i drugi sezon, czy pierwszy tylko, ale tak, na pewno się przebiłem przez pierwszy, to na pewno, nie?
Czyli czekałeś legitnie po prostu na wejście Disney Plus do Polski? Znaczy,
to ty... na pewno.
Czyli rozumiem, że masz zamiar nadrobić i Obi-Wana, i Księgę Boba Fetta, tak?
Tak, chciałbym tak z czystej ciekawości, no bo nie mogę się nazwać jakimś takim turbofanem Gwiezdnych Wojen, ale tak, jest coś, jest tam taki uniwersum, które gdzieś tam w serduszku siedzi Może troszeczkę bardziej krytycznie na nie patrzę, ale wciąż sprawia mi dużo radości, bo też jakby nie patrzmy na Gwiezdne Wojny tak samo jak na Interstellar chociażby, nie? To jakby nie jest science fiction.
Nie. Bo ty też science fiction też ci mocno siedzi w serduszku, bo widzę, że chyba jesteś też fanem Mass Effecta ostro, nie?
O tak, no.
Tobie się podobały te remastery, które wyszły? Ty je ogrywałeś teraz?
Tak. Bardzo mało gier kupuję na premierę, no ta legendarna edycja była jeden z takich, powiedzmy, faktycznie wyjątków.
A na czym grałeś?
Na kompie, na PC-cie ogrywałem.
Okay. A, czyli taki origin story po prostu full.
Tak. A to wszystko wzięło się z tego, że miałem jedynkę w pełnej wersji z CD Action, tylko ją, kurczę, pożyczyłem komuś i mi gdzieś przepadła totalnie. No. I nie wiem gdzie, i nie wiem komu, i nie wiem kiedy, więc miałem taką bardzo potrzebę, żeby sobie faktycznie ograć. Uznałem, że dużo zmienili w jedynce w legendarnej edycji. I jak normalnie bym nie polecał, w normalnej sytuacji może kupnę na premierę tego typu edycji, tam jednak tych zmian mimo wszystko było zbyt mało, ale w mojej sytuacji jestem usprawiedliwiony chyba, sam sobie udzielam rozgrzeszenia, bo rzeczywiście chciałem się znowu z tą serią zapoznać w trochę lepszych warunkach, no i nie żałuję mimo wszystko. Mhm.
A powiedz mi tak, bo się chciałem zapytać, czy a propos Gwiezdnych Wojen, gdybyś obejrzał jakoś serial niedługo, czy byś mógł zrobić materiał, i się chciałem zapytać, jak to wygląda właśnie u was w redakcji, kwestia dobierania sobie, bo tam rozumiem, maszyna locująca działa cały czas, tak?
Tak, trzeba dolewać co chwilę paliwa, ale działa, tak losuje nam fajnie.
Nie, a tak na poważnie, to jak to wygląda? Masz dosyć dużo swobody w wymyślaniu sobie materiałów, ale rozumiem, że materiały też są uzgadniane tematy, tak?
Tak. Na pewno łatwiej jest wymyślić na TV Filmy coś, bo to jednak jest kanał po prostu młodszy i no, mniejsza szansa, że coś tam się rzeczywiście będzie powtarzało. TV Gry jest trochę trudniejsze dla mnie, tak subiektywnie, ale to zawsze jest tak, to zawsze jest duża swoboda, zawsze, czy to jeszcze swego czasu z Gambrim, czy teraz już z Michałem, dogadujemy to rzeczywiście, jest to taki proces, ja przychodzę z czymś, to potem uzgadniamy, dlaczego to na przykład nie jest do końca jeszcze to, czego szukamy, ale to nie na zasadzie to nie, to jest głupie, bo czuję, że jak na przykład jest to coś, co moim zdaniem nie obejrzy się najlepiej, ale czuję, że ten temat jest naprawdę dobry, to, to widzę tu w przypadku zwłaszcza Michała, że jest to pole takie jeszcze, że można go przekonać, nie? Że jakby rzeczywiście widzi ten zamysł, widzi ten pomysł w tym, że to może się faktycznie, nawet jak się nie obejrzy najlepiej na świecie, to będzie to jakiś taki dobry kawał publicystyki, więc ta swoboda jest dosyć duża. Czasami przyznam, że się sam poddaję już po iluś tam próbach i mówię, dobra, to jak macie coś dla mnie, to ja to wezmę, bo mam dzisiaj zły dzień, co tam dla mnie macie. No i takie
i maszyna losująca wtedy idzie w ruch. I
tak, odpalamy Michał, schodzimy do piwnicy i słuchamy wyroczni. No.
Super. A powiedz mi tak już luźno, w miarę się zbliżamy do końca. Fajnie, bo już my mamy ponad 40 minut, także spoko się rozmawia, nawet nie wiem, kiedy to pykło.
Strasznie.
Jak ci się podoba Summer Game Fest tegoroczny? Czy nie podoba? No tak szczerze.
Nie urywa, nie?
Nie urywa nic.
Przewietrza co najwyżej, ale nic nie urywa. To jest... Wiadomo, to nie jest to samo, nie? Brzmi jak teraz jak spora część ludzi pod
taki typowy pod boomer, wiesz. To kiedyś nie to było E3, to nie, teraz nie ma E3.
Człowiek jechał, tam był, a teraz nie ma czasów, nie?
Ale... A byłeś kiedyś?
Nie, nigdy nie byłem. No myślę, że ci ludzie, którzy to pisali, też nigdy nie byli. Pewnie.
Tak. Ale no nie da się ukryć, że no kondycja, ale wiesz, to jest też spowodowane, mi się wydaje, tym długim przejściem międzygeneracyjnym te konsole.
Tak.
Stara generacja jest cały czas aktualna, te gry cały czas wychodzą na starą generację, jakby jesteśmy trochę zablokowani w takim punkcie, że dostępność tego sprzętu też jest dosyć znikoma.
Zgadza
jednak się. Cały czas i te wszystkie kroki przez te korporacje są takie dosyć bardzo ostrożne, nie? Na przykład nawet ta Forza Horizon, która została 8, przepraszam, Forza Motorsport 8, która została teraz ujawniona, no się okazało, ona wygląda bardzo ładnie, ale się okazuje, że wychodzi też na starą generację Xboxów i no i to też nie jest to, co mogłoby być, także...
Tak, to jest ten bardzo niezręczny moment między, tak jak mówisz, między generacjami, gdzie jednak ileś milionów ludzi korzysta dalej z... Zresztą ja jestem jednym z tych ludzi, którzy korzystają z jeszcze PS4, starszych Xboxów, no i jednak trudno zignorować tak jeszcze żyjący rynek, nie? No więc to będzie, myślę, kwestia jeszcze tak tego przyszłego roku, może 2 lat, że to rzeczywiście będzie wygaszane, no ale tak długo, jak będą problemy też z nowymi konsolami, z ich dostępnością, to jeszcze to może troszeczkę się przedłużyć, nie? Zobaczymy.
Ale jakbyś tak jedną rzecz mógł wymienić, która ci zapadła w pamięć albo wpadła w oko, co to by było? Nawet jakieś takie guilty pleasure, jakiś remake czy remaster czy coś, że wiesz, wychodzi, no bo się szykują takie. Mamy w ogóle teraz sezon horrorów science fiction, nie?
I... Super, że science fiction, szkoda, że horrory, bo to nie jest.
Tak,
to jest
boisz się? Jesteś jednym z tych?
Tak, no
ja
nie sprawia mi to frajdy, że jak już się boję, to na poważnie, więc już nie chcę sobie dokładać sztuczne. Nawet jakbym się miał z tego śmiać, to się źle zawsze skończy.
Czyli na remake Residenta 4 nie czekasz tak za bardzo?
Nie jest to, tak, nie, to nie jest to. Powiem ci, że ciężko by mi było znaleźć coś, co rzeczywiście czegoś w tegorocznym prawie E3 uchwycić.
Ja ci się nie dziwię.
No, nie było tego aż tak dużo też, nie?
Nie wiem, bo teraz zbadam grunt, jakim typem nerda jesteś? Persony na PC-cie i na Game Passie cię grzeją, czy nie bardzo?
Też nie. Chcę się kiedyś zapoznać, żeby rzeczywiście jakoś wiedzieć, o co chodzi, bo też dużo słyszałem bardzo dobrego i jakoś tam rzeczywiście chyba dam szansę, ale no, na pewno nie... Czy serial?
Oj, ja się zawiesiłem, ale już jesteśmy na to już ja tylko ci powiem, że to jest tradycja u mnie na podcaście, ja się raz na podcast muszę zawiesić całkowicie, ale słyszysz mnie, tak?
Tak, słyszę.
Ja już się nie będę naprawiał, bo jesteśmy na ostatnim już odcinku, ale powiedz mi, bo zacząłeś mówić właśnie o tych personach, że jeszcze będziesz chciał kiedyś sprawdzić, ale to nie jest jeszcze ten moment, tak?
Tak, gdzieś chcę na jakimś etapie dać tą szansę, bo rzeczywiście dużo dobrego słyszałem.
A to wiesz, na spokojnie, to też jak siadasz do takiej gry, to 100 godzin musisz sobie wyjąć już, wiesz, z kalendarza.
Tak właśnie słyszałem, więc mówię, jak będzie czas w życiu, może na emeryturze kiedyś, to sobie przejdę.
Podejrzewam, że ogłoszenie Kojimy, że zaczyna robić grę dla Xboxa, też nie bardzo do ci wnosi, bo ty chyba posiadasz obie jakby wersje. Znaczy, posiadasz i PlayStation, i Xboxa, więc to...
Xboxa właśnie nie mam.
Ale, nie masz.
Ale gdybym mógł, to bym...
A, to ty jesteś tym, co rantuje teraz na Kojimę, że tam... Nie wiem, czy ty jesteś Kojimowy w ogóle, czy tak też nie bardzo.
Jestem dużym zwolennikiem jakby jego jakby skłonności do eksperymentów. Uważam, że one są bardzo świeże, przy czym też Death Stranding na przykład jeszcze jest dalej przede mną. Ja swoją wiedzę też opieram na relacjach, na tym, co widziałem, ale czego nie doświadczyłem osobiście. ale bardzo mi się podoba to. To jest takie odjechane i... Ale kurczę, fajnie, jeśli przy takiej właśnie modzie na bezpieczne rozwiązania jest ktoś taki jak Kojumbo i ścieganie na gleby sprawia, że rosną kwiatki, które potem ktoś może wykorzystać. No to jest totalnie już inne uniwersum dla mnie, nie? Więc fajne to jest. Uważam, że super, że są tacy ludzie, którzy się nie boją jednak i mają tą możliwość. Jak nie u Sony, to u Microsoftu coś robić po swojemu. To jest zawsze fajne.
Tak, zwłaszcza, że nikt nic nie traci. Kojima sam powiedział, że jego relacje z, jakby z Sony pozostają bez zmian. No, ludzie z PlayStation mają przecież, no, jakby odbiorcy PlayStation mają cały czas Death Stranding. Odbiorcy Xboxa dostaną coś od siebie. Wydaje mi się, że to jest takie win-win situation. Ale to też jakby podsumowuje właśnie tą całą sytuację z Game Festem w tym roku, że no, czym możemy się ekscytować, to to, że ktoś ogłasza, że na inną platformę niż dotychczas będzie robił gry, albo dostajemy PC-owe porty gier, które już dostaliśmy. Ewentualnie remake'i, nie?
Tak.
No. Co prawda, wiesz, no fajnie się zapowiada ten remake Dead Space'a, do tego dostajemy Callisto Protocol, który też jest robiony przez twórców oryginalnego Dead Space'a.
I wygląda jak Dead Space dokładnie, ten do jednego.
Dostajemy czwartego Rezydenta. Nie wiem, a VR może ty jesteś ten VR-owy, czy nie bardzo?
Nigdy nie, ale... To też jest taka rzecz na takiej mojej bucket liście, żeby sobie kiedyś
też przetestować.
Tak, bo też bardzo, bardzo ciekawa technologia, nie? Że czy się przyjmie, no już tak któryś rok czekamy, nie? Czy się w końcu przyjmie dokładnie ten VR, ale no tak czy inaczej, super ciekawostka, nie? Bardzo, ma tam bardzo duży potencjał, tylko też nie dla każdego jest rzeczywiście.
Tak. Ja też byłem tak sceptykiem VR-owym, ale w tamtym tygodniu, czy to już było 2 tygodnie temu, byłem na takim festiwalu Retrosfera w Brzegu i tam poznałem Simplexa z podcastu M Kwadrat, który właśnie miał tam stoisko z VR-em, ze swoim questem, no i ja podszedłem, zagrałem w Beat Sabera, trochę pogadałem z Simplexem, bardzo pozdrawiam, był też u mnie na podcaście, jeszcze się pojawi, swoją drogą też jakby polecam podcastem Kwadrat, bo to jest najlepszy chyba teraz podcast o VR-ze. No i Simplex jest bardzo, bardzo mocno zajawiony na wszystkie technologie VR-owe. Ja się bardzo cieszę, że to PlayStation VR 2 wychodzi. No i ja ci powiem, że tak, wiesz, on mnie trochę zaszczepił we mnie taką zajawkę na ten VR i ty sam się zastanawiam, czy, ale to jeszcze przede mną. Jak coś, to Kuba, kupimy sobie Oculusy, Questy, dodamy się do znajomych, a już jesteśmy znajomymi na Facebooku, to będziemy sobie porównywać w Beat Saberze ten wyniki do...
Tak jest, no. Dla mnie jakimś takim marzeniem jest, żeby sobie ETS-a dwójkę odpalić na VR-ze z kierownictwem, z zestawem. I to jest dla mnie już potem szczyt imersji.
Więc ale ETS, to jest właśnie to... No.
ETS i to... Elite Dangerous jeszcze. Te dwie gry i ja mogę już nic innego nie grać do końca.
Gry zen po prostu, nie? Że Tadziu Zieliński opowiadał ostatnio, że właśnie no siadasz sobie i po prostu zanurzasz się w tym świecie, a w VR-ze to mogłoby być naprawdę super. Dobra, Kuba, no mamy 50 minut. Super się z tobą rozmawiało. Mam nadzieję, że nie ostatni raz. Następnym razem, jak się spotkamy, to już nie będę cię wypytywał o jakieś tam rzeczy i brudy z przeszłości, tylko już sobie pogadamy na jakieś takie, wiesz, bieżące albo jakieś konkretne tematy, na które będzie nam się fajnie gadać. Ja mam nadzieję, że mnie nie zablokujesz po tej rozmowie i będziemy w kontakcie.
Nie, bardzo dobrze, bardzo miło się rozmawiało, bardzo dziękuję za zaproszenie.
To ja dziękuję, że wpadłeś, ja na pewno będę śledził twoje poczynania na TV gry, TV filmy, no i co, rób cały czas to, co robisz, bo super ci to wychodzi, masz swoją osobowość, swój styl i no naprawdę, kiedy wchodzisz po prostu na kanał, tak jak wtedy wszedłeś na TV gry plus pierwszy raz, teraz na TV filmy, no to wiesz, czuć zawsze takie coś świeżego, że no, że jesteś tam świeżą krwią i podejrzewam, że Michał też się bardzo cieszy, że dołączyłeś do redakcji, nie?
Tak, mam taką nadzieję, tak.
No to słuchaj, to jesteśmy w kontakcie, samych sukcesów ci życzę. Bardzo no i dziękuję. Co, i widzimy się następnym razem.
Jak najbardziej.
Dzięki, Kuba. Dzięki jeszcze raz. Trzymaj się.
Cześć.